chcę w swoim zwiastowaniu powrócić do ostatnich usług i tematów w nich poruszanych. 3 tygodnie temu, gdy mieliśmy gościa, pastora Leszka Korzenieckiego, mówił o tym, abyśmy nie bali się, nie lękali i pamiętali, że Bóg nas kocha, że On jest po naszej stronie, że jest dobrym Ojcem. Piotr 2 tygodnie temu usługiwał na temat właśnie tej Bożej miłości w praktyce i w działaniu, jak ona rozlewa się na nasze serca. Dzisiaj chciałbym pokazać nam, nawiązując do tych tematów, cechy Bożej miłości, i moim pragnieniem jest to, abyśmy uwierzyli w moc Bożej miłości, przeżyli objawienie potęgi Bożej miłości i mogli jej doświadczać na co dzień w naszym życiu. Tytułem wstępu, takie krótkie przypomnienie, w języku greckim na określenie miłości. My mówimy miłość, język grecki jest o wiele bogatszy i w tym języku w czasach Nowego Testamentu i do dzisiaj używa się 4 określeń mówiących na temat miłości. Jest takie słowo jak eros i zasadniczo określa miłość między kobietą a mężczyzną, wyraża fizyczne pożądanie, pociąg seksualny do drugiej osoby. Jest takie słowo jak storge, określa miłość rodzinną, to uczucie więzi rodzinnych, z reguły między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem. Użyte w Nowym Testamencie jest tylko 1 raz. W liście do Rzymian, gdzie Paweł apostoł zachęca Kościół, mówi: miłością braterską jedni drugich miłujcie. Więc to jest ta miłość, którą mamy okazywać sobie, ponieważ mamy tego samego Ojca w niebie, jesteśmy braćmi i siostrami i powinna ta miłość między nami również być. Jest także takie słowo użyte jak filia, określa uczucie przyjaźni, bliskości wobec drugiej osoby. To określenie na więzi międzyludzkie, na głębsze relacje przyjaźni między osobami. W Nowym Testamencie jest użyte 2 razy. Między innymi użyte jest w odniesieniu do Pana Jezusa i Jego relacji z Łazarzem. Jeśli znacie historię, czytelnicy Bożego Słowa wiedzą, kiedy Łazarz zachorował, to jego siostry Marta i Maria wysłały informację do Pana Jezusa, aby przyszedł i pomógł, zaingerował. I wysyłając informację do Jezusa, powiedziały: choruje ten, którego miłujesz. I tam jest użyte to słowo właśnie, mówiące o tym, że między Jezusem a Łazarzem była nić przyjaźni, że to byli przyjaciele. Gdy Jezus pojawił się nad grobem Łazarza, gdyż wiemy, że gdy przyszedł, Łazarz już od 4 dni był w grobie, gdy wzruszył się nad jego grotą, grobem, to Żydzi, którzy tam przyszli opłakiwać razem z siostrami stratę brata, powiedzieli: patrzcie, jak go miłował. I to jest dokładnie to samo słowo, tu użyte filia, pokazujące i określające miłość przyjaźni. Gdy tracimy kogoś bliskiego, przyjaciela, to wtedy właśnie to słowo zostało użyte. Jest jeszcze ostatnie słowo i ono jest powszechnie używane w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym. Słowo greckie agape i ono określa inny rodzaj miłości. Nie jest doświadczeniem na poziomie emocji, na poziomie uczuć, ale określa świadomą decyzję, przemyślaną zasadę, na której opiera moje relacje z innymi osobami. Kocham ich, bo po prostu ich kocham. Nie dlatego, że są moimi bliskimi, nie dlatego, że to mój tato, czy mama, czy mój brat, czy siostra, nie dlatego, że są moimi braćmi w Chrystusie, nie dlatego, że łączą mnie nici przyjaźni z nimi, ale kocham każdą osobę, ponieważ tak mówi Boże Słowo. W Nowym Testamencie pojawia się to określenie miłości ponad 120 razy. A więc zauważmy, jedno raz, a ten rodzaj miłości w Nowym Testamencie ponad 120 razy, gdy u nas czytamy miłujcie, kochajcie, to ponad 120 razy jest użyty ten rzeczownik, czy ten czasownik, ta odmiana miłości agape. Jest to miłość, która nie kieruje się sercem, Nie jest to miłość, która kieruje się uczuciem czy emocjami. Taka osoba nie kocha tylko najbliższych, najdroższych, krewnych, członków rodziny czy przyjaciół i bliskich, którzy również ją kochają i jest w takiej relacji miłości. Ale ten rodzaj miłości sprawia, że świadomie, decyzją woli, na podstawie mojego osobistego wyboru, kocha również wspólnotę wierzących, a więc Kościół. Kocham kolegów, sąsiadów, znajomych, bliźnich, jak to Boże Słowo mówi, nawet wrogów. Bo to słowo jest także użyte w kontekście, powiadam wam, kochajcie przyjaciół waszych. Ta miłość nastawiona jest na ciągłe, nieustanne dawanie, kochanie bez warunków wstępnych. Nie oczekuje, że otrzyma to samo w zamian. To jest Boża miłość. Miłość agape. Ta miłość charakteryzuje samego Boga. Gdy czytamy o Bogu, zarówno i w Starym, i w Nowym Testamencie, w Piśmie Świętym, to zauważamy, że ona jest sercem Jego natury. Że miłość, ta miłość jest sercem Jego natury, jest nadrzędną cechą Jego charakteru i Jego osoby. Więcej, Bóg nie tylko ją posiada, Bóg nie tylko kocha, mając tę miłość jako cechę swojego charakteru, swojej osoby, ale Boże Słowo mówi, że Bóg jest taką miłością. Gdybyśmy otworzyli pierwszy list Jana, 4 rozdział, jeżeli macie Biblię, to chciałbym, byśmy otworzyli. Jest napisane tak, 1 list Jana, 4 rozdział, 7 werset. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Miłość jest z Boga. Bóg jest źródłem takiej miłości i tylko osoba nowonarodzona, osoba, która pojednała się z Bogiem, która doświadczyła Bożej miłości, Bóg poprzez Ducha Świętego zradza w nas ten rodzaj miłości. Człowiek nienowonarodzony, który nie kocha Boga z całego serca, nie jest w stanie tą miłością kochać. Stąd stwierdzenia ludzi, którzy nie doświadczyli Bożej miłości, nigdy mu nie wybaczę, nigdy go nie pokocham, ja go nienawidzę, nie zapomnę mu to do deski grobowej, bo nie są w stanie pokochać kogoś, kto ich skrzywdził. My, wierzący ludzie, mamy z tym problem, bo nie rozróżniamy emocji, uczuć od postawy świadomego wyboru, w którym mówię, nieważne co on mi zrobił, nieważne jak mnie zranił, ja go kocham. Dlatego też tylko osoba, która się na nowo narodziła, doświadczyła Bożej miłości, może tym rodzajem miłości kochać innych ludzi. Może ją posiąść i według niej żyć. I dalej czytamy, kto nie miłuje w taki sposób, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, dlatego nie może nie kochać. Bóg kocha tą miłością bezwarunkową, pełną miłości dla nas, dla stworzenia. W jaki sposób? 9 werset. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. W tym objawiła się miłość Boża. Bóg dał dowód miłości. To jest to miłość, jak powiedziałem wcześniej, dająca. Bóg dał Jezusa, posłał Jezusa, abyśmy dzięki Jego ofierze mogli mieć kontakt z Bogiem. I 10 werset mówi, na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swojego jako ubłaganie za grzechy nasze. Na tym polega ta miłość, że Bóg ukochał nas. Ukochał nas. Ukochał nas dlatego, że się urodziliśmy. Nie dlatego, że byliśmy dobrzy, nie dlatego, że zasługiwaliśmy, ale po prostu, że się urodziliśmy, że jesteśmy. I to jest bardzo głębokie i to, tak jak powiedziałem na początku, trzeba zrozumieć, mając Boże objawienie, Bożej miłości, jak bardzo Bóg nas kocha. Nie było żadnych warunków wstępnych, I miłość, którą Bóg jest, zwyciężyła nad wszystkim innym w naszym życiu. I wydaje się, że pojawia się rozdźwięk między Bożą świętością a Bożą miłością. Jak to jest, że ten święty Bóg, oddzielony od wszystkiego, nienawidzący grzechu, wszystkiego, co złe i zepsute, a takim był człowiek, gdy odszedł od Boga, gdy zgrzeszył, posyła Jezusa Chrystusa, swojego jednorodzonego Syna, ażeby On umarł i żeby ludzie mogli być zbawieni. Wydaje się na pozorną sprzeczność Bożej świętości i Bożej miłości. Świętość Boża nie mogła patrzeć na grzech człowieka. Dlatego też ten grzech odgrodził człowieka od żywej relacji z Bogiem. I to wiemy, Boże Słowo w wielu miejscach przyrównuje grzech do muru, do ściany, do czegoś, co odgradzało. No, został wybudowany mur między mną a Bogiem. Nie miałem szansy z Nim się skomunikować, bo moje grzechy, bo mój grzech spowodował rozdzielenie. Dlatego zamanifestowała się Boża sprawiedliwość, która osądziła ten stan grzechu ludzkości w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Zapłatą za grzech jest śmierć. I Jezus, gdy przyszedł na ten świat, Boża sprawiedliwość, aby wypełnić wszystko, co zakon i prawo mówiło, musiała być przelana krew i musiał ktoś umrzeć. Jezus umarł za stan naszego grzechu. Miłość Boża umożliwiła grzesznikowi ratunek, wybawienie w śmierci Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, nie poszedł na wieczne potępienie, ale miał życie wieczne w Bożej obecności. Tak nam mówi Boże Słowo. Dlatego teraz każdy człowiek może zbliżyć się do Boga, pojednać się z Nim i może z Nim mieć bliską relację. Tak blisko, że Bóg mówi: nazywaj mnie tato, nazywaj mnie ojcem. A więc to pokazuje bliską relację, jaką możemy mieć z tym potężnym Bogiem poprzez ofiarę Pana Jezusa, bo Bóg kocha. Bo Bóg kocha bezwarunkowo każdego człowieka. I to Boża miłość popchała Boga do takiego kroku, że posłał Jezusa, aby umarł za nas. Święty, niewinny, oddzielony od grzechu, umiera za grzesznych i złych, aby zadośćuczynienie się dokonało, aby wymogi prawa Starego Testamentu mogły być spełnione. Więc Jezus, niewinny, święty, oddzielony od grzechu, który nie popełnił żadnego grzechu, umiera za nas, grzesznych, złych, zepsutych ludzi. I to jest właśnie dobra nowina, poselstwo dobrej nowiny, którą powinniśmy zwiastować i której doświadczyliśmy. My brudni, my grzeszni, my niegodni stajemy się dziećmi Bożymi dzięki temu, że Jezus umarł za nas. W Kościele Jezusa to jest najwspanialsza wiadomość, jaką możemy usłyszeć. Jezus umarł za Ciebie. Bóg w Jezusie Ciebie kocha. Pragnie Cię błogosławić, pragnie być obecny w Twoim życiu. I to jest dobra nowina, której doświadczyliśmy i którą powinniśmy zanieść innym ludziom. Bóg kocha człowieka. Jakie są cechy Bożej miłości? Pozwólcie, że o 6 takich cechach powiem. Po pierwsze, jest to miłość uniwersalna. Bóg kocha ludzkość. Bóg kocha każdą osobę. Jego miłość dostępna jest dla każdego człowieka. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał, dał swojego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, ażeby niektórzy... Ażeby każdy, kto w Niego wierzy, uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I inne fragmenty Bożego Słowa mówią, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Bóg chce pojednać ze sobą każdego człowieka, bo chce jego zbawienia, szczęścia i błogosławieństwa. I najsprytniejsze kłamstwo diabelskie uczy nas, że tak nie jest. Że Bóg kocha tylko niektórych, wybranych, szczególnych, a nie wszystkich. I często wtedy ludzie mówią: i dlatego ja Jestem w tej grupie nieszczególnych, niewybranych i Bóg mnie nie kocha. I poddaję się. I zamiast przychodzić do Boga, zamiast doświadczać Jego miłości, to oddalają się od Niego, odwracają plecami, bo uwierzyli w kłamstwo, sprytne kłamstwo diabelskie, które mówi, Boża miłość jest wybiórcza. Boża miłość dosięga tylko niektórych, szczególnych i wybranych. A to jest fałszywe, diabelskie oszustwo, kłamstwo. Po pierwsze, ona jest uniwersalna, dostępna dla każdego. Dla każdego, kto tutaj jest. Jeśli już doświadczyłeś, za to dziękuj Bogu. Jeśli nie, to możesz. Po drugie, ona jest ofiarująca. Bóg udowodnił, że kochał i kocha człowieka, bo znalazł rozwiązanie dla skomplikowanego stanu, dla impasu, w jakim tkwił człowiek z powodu grzechu. Dał Jezusa Chrystusa, aby wymagania zakonu zostały wypełnione, a człowiek uwolniony od mocy grzechu mógł mieć z nim społeczność. I to czytaliśmy w 9 wersecie, że w tym objawiła się miłość Boga do nas, że swojego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, posłał na świat, abyśmy dzięki Jego ofierze mogli mieć życie wieczne. A więc jest to miłość, która daje. Dając, nie oczekuje, że odwzajemnimy. To jest taka reakcja. Ja często gdzieś tam do naszych chłopaków jeszcze podchodzę, choć to już duzi chłopcy, gdzieś tam podchodzę, przytulę i mówię na przykład Samek, kocham Cię, albo Filip, kocham Cię, i go gdzieś tam pocałuję w głowę, w czoło, gdzieś tam go przytulę. Reakcją ich, wiecie, co jest? Ja Ciebie też kocham. To jest reakcja. Ja mówię, ale nie musisz mi teraz o tym mówić. Ja wiem, że mnie kochasz, bo ja nie oczekuję, żeby on mi w tym momencie też powiedział. Ale to jest reakcja. I tak się zachowujemy. Jeżeli człowiek w stosunku do nas robi coś dobrego, to czujemy się zobligowani, żeby też mógł wyświadczyć dobro. Nieraz jest tak, ktoś nas zaprosił do siebie na kawę czy na obiad, to jaka jest nasza reakcja? Następnym razem spotkamy się gdzie? U nas, u mnie. Bo to jest jakby normalne. Chcemy odwzajemnić okazaną dobroć. A miłość agape kocha nie oczekując. Miłość agape mówi kocham i nie musi usłyszeć, ja Ciebie też kocham. Miłość agape mówi przyjdź do mnie na kawę i nie oczekuję, że Ty mnie także zaprosisz na kawę. Ona po prostu kocha i daje wyraz. I Bóg w taki sposób kocha nas. Jest to miłość, która daje. Po trzecie, jest to miłość niezasłużona. Bóg Ciebie ukochał, gdy tkwiłeś w grzechu. Gdy tylko się narodziłeś jako grzeszny człowiek, jako małe dziecko, gdy dorastałeś, Bóg już Ciebie kochał. To jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Ty sam w niczym nie zasłużyłeś na Jego przychylność i na Jego miłość. To jest miłość niezasłużona. I kolejne perfidne kłamstwo diabelskie brzmi: na miłość Bożą musisz sobie zasłużyć, na Jego przychylność musisz sobie zapracować. Jeżeli ktoś takie kłamstwo przyjmuje, to żyje według ciała, to uczynkami swoimi próbuje zaskarbić sobie Bożą przychylność. Nie. Bóg mnie kocha takim, jakim jestem. Urodziłem się, w którymś momencie dobra nowina, Ewangelia, że Bóg mnie kocha, dotarła do mojego życia, w moim przypadku, gdy miałem 15 lat, każdy z was może powiedzieć 25, 30, 40, 50. W różnym wieku dobra nowina przyszła do nas mówiąc Bóg Ciebie kocha, Bóg Cię zbawi i Bóg chce Twojego dobra. I ona przyszła do mojego życia. Ona objawiła się w tym momencie. To nie znaczy, że w tym momencie Bóg zaczął mnie kochać, bo ja pomyślałem sobie o Nim. On mnie kocha zawsze. On mnie kochał od momentu, kiedy się urodziłem na tej ziemi. On mnie kochał. I niczym nie mogłem sobie na tę miłość zasłużyć. Nie można sobie zasłużyć i zapracować na Bożą miłość. Po prostu On kocha, bo On jest miłością. W Rzymian 5:8 czytamy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Nie kiedy już się poprawiłem, tu stałem się dobrym, porządnym Andrzejem G. I wtedy Bóg mówi, o, to teraz to mogę pokochać. Powiedzcie mi, od którego momentu życia, mówię do rodziców, pokochaliście swoje dzieci? Były jakieś warunki wstępne? Nie. I skoro my ludzie kochamy swoje dzieci, które dopiero się poczęły, jeszcze ich nie ma, a już wielu rodziców mówi, że je kochają, jeszcze nie widać ich fizycznie, bo widać tylko symptomy, owoc, że coś tam się dzieje, już mówią, że kochają od poczęcia. I kiedy tylko się pojawiają na świecie, w naszych sercach jest miłość do nich. I tak samo Bóg, gdy tylko pojawiłeś się na świecie, kocha cię. Na tę miłość nie można sobie zasłużyć. Na nią można zareagować. Ją można odwzajemnić. Możemy Bogu o tym mówić, dziękując. Ale nie zasługujemy na nią. Nie zapracowujemy na nią. Nie kupujemy jej sobie. Ona jest niezasłużona dla każdego człowieka. Dla człowieka. Bóg po prostu ciebie kocha i na nią nie zasłużysz nigdy. To jest Ewangelia uczynków. Jeśli ktoś mówi, że aby zyskać Bożą miłość, trzeba coś zrobić. To jest fałszywa Ewangelia. Bóg kocha człowieka, dlatego że się urodził. To jest dla mnie fajna wiadomość. Dla was? Po czwarte, jest to miłość nieprzemijająca. Dziękuję, Sara. Jest to miłość nieprzemijająca. Ona trwa wiecznie. Nieuzależniona od stanu emocji czy uczuć Pana Boga. Ludzka miłość może się skończyć, może się wypalić, może przestać istnieć. Mówimy o tej emocjonalnej więzi w uczuciu, ale nigdy Boża. Znowu przeciwnik, diabeł chce wmówić człowiekowi, że ona może się skończyć i że Bóg przestanie nas kochać. Gdy przyjmiemy to kłamstwo, to żyjemy pod pręgierzem strachu i lęku, czy jeszcze Bóg mnie kocha. Bo zrobiłem coś złego, to on mnie przestał już kochać. Co ja muszę teraz robić? Zapracować sobie na jego przychylność. A więc wpadamy w pętlę, w której nie możemy później sami wyjść. Jest to fałszywa pętla. Jest to miłość nieprzemijająca. Bóg nigdy nie przestanie cię kochać. To nieprawda, że jego miłość się kończy. Rzymian 8 rozdział 38-39 werset. Paweł tam mówi: ja jestem tego pewien. I tam wymienia różne rzeczy. Przyszłość, teraźniejszość, szerokość, głębokość, moce takie, to. Jestem tego pewien, że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. Nic i nikt nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej. Diabeł próbuje okłamać nas, wrzucić nas w fałszywe rozumienie Bożej miłości, abyśmy pomyśleli, że Bóg przestaje nas kochać. To jest nieprawda. Znowu odwołam się do naszych rodzicielskich zachowań. Kochamy dziecko, które się pojawiło, ono rośnie, dorasta, zaczyna podejmować swoje decyzje. Nie wszystkie decyzje nam, rodzicom, się podobają. Czy przestajemy je kochać, dlatego że nie po naszej myśli dokonują wyborów? Nie. Możemy być na nich wściekli. Możemy być okropnie wściekli w emocjach, że podejmują głupie decyzje, że niemądrze postępują, że trwonią coś tam, że psują, niszczą i tak dalej. Możemy być wściekli, ale czy to zabija naszą miłość do nich? Nie. Kochamy nasze dzieci cały czas. I Bóg objawia się jako ojciec, kochający ojciec. I on pragnie, abyś wypełniał jego wolę w swoim życiu, abyś chodził jego drogami, ale nawet jeżeli przekroczysz, odejdziesz, to on cię kocha. To dla nas po ludzku jest nie do pomyślenia. Ale to jest prawda Bożego Słowa. I ta miłość, także cecha piąta w nawiązaniu do tej nieprzemijającej, jest także miłością dyscyplinującą. Bóg każe nazywać siebie swoim ojcem i to słowo ma takie głębsze zabarwienie jako tato, tatuś, ktoś bliski. Bóg mówi: jestem twoim dobrym tatą w niebie, kocham ciebie i pragnę cię błogosławić i chcę, żebyś chodził moimi drogami. Jesteśmy Jego dziećmi, bo Boże Słowo mówi: tym, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, dał prawo nazywania się dziećmi Bożymi. i nimi jesteśmy. Dlatego też ten Bóg, jako dobry ojciec, chce nas, abyśmy wyszli na ludzi. Abyśmy wychowali się na ludzi. Abyśmy reprezentowali go godnie. Aby Jego życie było widoczne w nas. Aby cechy Jego charakteru były widoczne w nas. Jednym z nas idzie to lepiej, niektórym idzie to gorzej. Stąd przychodzi korekta Boża, stąd przychodzi strofowanie, upominanie, czy nawet karcenie. Tak jak my, rodzice. Także w naszej miłości jest miejsce na dyscyplinę. Oczywiście w odniesieniu do wieku dziecka ta dyscyplina jest różna. I tak samo z Bogiem. Kiedy wzrastamy w Nim, ten proces korygowania, strofowania, dyscyplinowania jest różny. Bo na jakimś tam poziomie poznaliśmy już Boga, nasze władze poznawcze chodzenia z Bogiem są wyższe i Bóg wie, jak z nami porozmawiać odpowiednio do naszego poziomu. Hebrajczyków. Pozwólcie, że to odczytam w całości. 12 rozdział. Czytamy tak. Od 4 wiersza. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo prawda Bożego Słowa. Kogo Pan Bóg miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał, nie korygował, nie dyscyplinował? Jeśli go kocha, to go dyscyplinuje i chce jak najlepiej dla niego. A jeśli jesteście bez karania, bez dyscypliny, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddawać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swojego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Zauważmy, to korygowanie, strofowanie jest po to, abyśmy byli do Niego podobni, uczestniczyli w Jego świętości, upodobniali się do Niego. Bo On chce szlifować nasz charakter, aby Jezus był widoczny w naszym życiu. I żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne. No bo kto cieszy się, gdy był chłopcem, dziewczyną, dzieckiem i dyscyplinowali nas rodzice? Kto mówi, ha, tato mnie dzisiaj będzie bił, super, ha, super, tato, to co, cyk? Rozumiecie? To nie jest przyjemne. Ale jeśli rozumiemy, że to jest dla naszego dobra, jeśli widzimy w Bogu Boga miłości, że On wie dla nas, co jest dobre, a my czasami zbaczamy i musimy dostać takiego klapsa duchowego, to rozumiemy, na czym to polega. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostają wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Autor tego listu przypomina nam o tej Bożej dyscyplinie. W Bożej miłości jest miejsce na dyscyplinę. Jest na korygowanie, na strofowanie, na upominanie, na takie karcenie, abyśmy wyszli na ludzi, abyśmy byli dziećmi Bożymi na 100%, w 100%. I to Bóg chce w nas uzyskać, jako w swoich dzieciach. Również w tej miłości ojcowskiej, dyscyplinującej, jest ten element, że Bóg honoruje nasze wybory. Choć z nimi się nie zgadza, choć wie, że odchodzisz od Niego, to Cię na siłę nie weźmie i nie postawi z powrotem. Kiedy 5-letnie dziecko się obruszy na mamę czy tatę i powie: wyprowadzam się, idę sobie, otwiera drzwi, to ty go zafraki i go z powrotem do pokoju wrzucisz i jest okej. Okay. Ale gdy Samuel, 20-letni, powiedział: wyprowadzam się, idę, no to za bardzo nie mam argumentu, by mu powiedzieć: zafraki i do pokoju. Nie zgadzam się z tym, ale droga wolna, no podejmujesz decyzję, jesteś pełnoletni. Z wszelkimi konsekwencjami. Bóg o sobie mówi, w jednym miejscu mówiąc o narodzie izraelskim, Mówi, jeśli nie posłuchacie mnie, w ukryciu płakał będę. A więc tak jak rodzic, jak ojciec, powiem w samolocie, idź, droga wolna, podejmujesz decyzję. Ale będę płakał jako ojciec, że podejmuję złe decyzje. I Bóg mówi o sobie, jeśli mnie nie posłuchacie, w ukryciu płakać będę, ale konsekwencje poniesiecie. Do niewoli poślę was. Bo to są wasze wybory. Bo chcecie tak żyć, to żyjcie. Ja będę płakał jako wasz Bóg, ojciec kochany, ale konsekwencje swojego życia poniesiecie. Niestety. Ja mam inne życie dla was przygotowane, ale nie mogę wam zabronić pójść tą drogą. Dokonujecie wyboru w życiu. Choć was kocham i mam najlepszy plan dla waszego życia. Dlatego to jest miłość dyscyplinująca, korygująca, ale także honorująca wybory człowieka. Niektórzy mówią, dlaczego Bóg go nie wziął, nie potrzebał jeden i wrzucił z powrotem, żeby służył. Bo Bóg honoruje wybory. On płacze nad grzesznikiem, nad dzieckiem Bożym, które popadło w grzech i odchodzi od niego. Ale ten człowiek musi sam podjąć decyzję, jak marnotrawny syn. Wstanę i wrócę do Ojca. I wtedy ramiona Ojca, naszego kochającego Ojca w niebie są szeroko otwarte. Przyjąć każdego, ale każdy musi podjąć decyzję. Jest to miłość dyscyplinująca. I po szóste, ostatnie, jest to miłość wzmacniająca. W różnych doświadczeniach życiowych Bóg nas wspiera, Bóg nam pomaga i właśnie Jego miłość pozwala przejść zwycięsko trudności, kłopoty i problemy w życiu. Wspomniany jest przeze mnie list do Rzymian, 8 rozdział. Tam Paweł zapytuje, któż nas jest w stanie, zdoła odłączyć nas od miłości Bożej? I wymienia, czy ucisk, czy głód, czy prześladowanie, czy troski, czy problemy. Jest to pytanie retoryczne. On mówi nie. To nie jest w stanie nas odłączyć od Bożej miłości. I dodaje, w tym wszystkim, a więc doświadczając problemów, trosk, bólu, doświadczenia, kłopotów, prześladowania, może niedostatku, głodu, w tym wszystkim, co jest napisane, pamiętacie? Zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, który nas kocha. W tych wszystkich próbach i doświadczeniach życiowych Bóg jest z nami i świadomość Bożej miłości daje nam kopa. Tego pozytywnego, że idziemy i przechodzimy zwycięsko, bo wiemy, że Bóg nas kocha. Ten znany przykład, kiedy pewien człowiek użalał się przed Bogiem, że nie widzi Jego obecności w swoim życiu, że tak mu jest ciężko. I Bóg jakby pokazał mu film. I pod ilustrując to tym, gdy szli brzegiem morza. I mówi, zobacz, idę z Tobą przez życie. Zobacz. Twoje ślady, moje ślady. Idziemy razem. Trzymasz mnie za rękę i idziemy. Na tym piasku odbijają się dwie pary stóp. Ja byłem z Tobą. Tu byłem z Tobą. Tam, tu gdy się cieszyłeś, gdy Ci się wiodło, gdy dostałeś nową pracę. Wszystko. Zobacz. I nagle zaczyna być jeden tylko ślad tych stóp. I ten człowiek mówi, widzisz Boże? A tu, gdy przechodziłem trudności, gdy rozpadało mi się małżeństwo, gdy straciłem pracę, gdy moje dzieci odeszły od Boga, gdy wołałem do Ciebie i zaczyna wymieniać, nie było Cię ze mną. I co? Mam dowód. Zobacz, chciałeś mi udowodnić, że mnie kochasz. A Bóg mówi, dziecko, w tym momencie to ja Cię wziąłem na ręce. I dlatego są tylko jedne ślady. I ja szedłem, a Ty byłeś na moich rękach. Bo byłem z Tobą jeszcze bardziej w tych troskach, kłopotach, problemach. Byłem z Tobą, bo jestem Twoim kochanym ojcem. I Cię niosłem, bo nie dawałeś sobie rady. Jest to miłość wzmacniająca. Bóg kocha każdego z nas. I wracając do listu Jana, od którego rozpoczęliśmy, chciałbym, byśmy zakończyli 3 rozdziałem i 3 wersetami. Jan mówi tak. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. To jest bardzo ważne, Kościele Jezusa, bracia i siostry w Chrystusie. Jeśli doświadczyłeś Bożej miłości, to musisz wiedzieć, że otrzymałeś potężną miłość od Boga, stałeś się dzieckiem Bożym i nim jesteś zawsze. Zawsze. Tak jak nasze dzieci. One są zawsze nasze.
Zawsze, bo się urodziły w naszej rodzinie, bo zostały zrodzone z tego mężczyzny i z tej kobiety i na zawsze pozostaną dziećmi. Tak Jan mówi, zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Bóg, że staliśmy się dziećmi Bożymi, gdy się na nowo narodziliśmy, gdy przyjęliśmy Chrystusa do swojego życia, gdy zrozumieliśmy, że jesteśmy grzesznikami i że miłość Boża zmieniła nasze życie i łaska Boża objawiła się w naszym życiu i nimi jesteście dalej. To nie jest stan taki, wiecie, dzisiaj jestem, jutro nie. To może być tak, dzisiaj jestem pastorem, jutro nie będę, ale dzieckiem Bożym będę zawsze. Dzisiaj jesteś górnikiem, jutro nie będziesz, bo przejdziesz na emeryturę albo cię zwolnią, ale dzieckiem Bożym będziesz zawsze. Dzisiaj prowadzisz biznes, który kwitnie, a jutro może nie, ale dzieckiem Bożym pozostaniesz zawsze. Bo musimy zrozumieć. Jan to tę prawdę uwypukla ludziom wierzącym, mówi, zobaczcie, jaką wielką miłość okazał nam Bóg. Każe nazywać nas swoim Ojcem. Jesteśmy dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. W to nie będę wchodził na teraz, ale tu chodzi o to odrzucenie, o niezrozumienie, o wyśmiewanie, o to, że ludzie myślą, co ty, chłopie, zwariowałeś, gdzie tam Bóg i tak dalej, i tak dalej. Tak jak Jezusa większość nie rozpoznało, gdy przyszedł, tak samo i nas. Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy. My rozumiemy, czytelnicy Bożego Słowa, że tak jest. I dalej, dając zachętę nam, Jan mówi, umiłowani, ukochani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy w przyszłości. Bo przecież czytamy, wiemy, że gdy się On objawi, będziemy do Niego podobni, gdy ujrzymy Go takim, jakim jest. I On mówi nam tu o wspaniałej perspektywie wieczności. Jesteśmy dziećmi Bożymi tutaj. Bóg nas ukochał, posłał Jezusa, umarł za nas. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale przed nami jeszcze przyszłość, niebo, życie wieczne z Bogiem. Ja mówię, nie wiem, kim tam będę. Wiem, że tam idę, jeśli jestem dzieckiem Bożym, to tam się znajdę. Ale nie wiem, kim będę. Nawiązuję do przyjścia Jezusa po Kościół, po oblubienicę. I trzeci werset, bardzo praktyczny dla naszego życia. I każdy, kto tę nadzieję ma w Nim, w Jezusie pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. A więc zrozumienie głębi Bożej miłości, nadziei, którą Bóg wkłada przed nami, mówiąc, dzisiaj jesteś dzieckiem Bożym, ale w niebie będziesz jeszcze kimś, ma sprowokować i spowodować w naszym życiu, że chcemy się oczyszczać, że chcemy oczyszczać nasze życie, rewidować nasze serca, nasze postępowanie, bo On jest takim, a ja zrodziłem się z Ducha Bożego i chcę być do Niego podobny. Dlatego świadomość bycia dzieckiem Bożym i przyszłość, którą Bóg nam gwarantuje, powinna zachęcać nas do chodzenia w czystości, w prawości, w uczciwości, do podobania się Bogu we wszystkim. Jeśli zrozumiesz Bożą miłość, głębię tej miłości, to nie będziesz chciał grzeszyć, bo miłość Boża nie będzie pozwalała ci grzeszyć. Bo będziesz mówił, Boże, ja Ciebie kocham, ja Tobie jestem wdzięczny, tak wiele mi dałeś i dajesz, ja nie chcę żyć w grzechu. Gdy przeżyjemy prawdziwe objawienie Bożej miłości, stajemy się innymi ludźmi. Dlatego zachwyć się Bożą miłością. Pamiętaj, że jesteś przez Niego kochany. Że ta miłość jest niesamowita, niezgłębiona i potężna. Bo Bóg, któremu służymy, jest na wskroś dobry. Kocha nas i pragnie błogosławić. Tutaj, ale także przygotował nam życie wieczne ze sobą. I pragnie nas tam także ugościć, abyśmy w Jego obecności byli. Bo tak mówi Boże Słowo, a ja wierzę temu Słowu. Chciałbym, byśmy mogli się modlić dzisiaj o objawienie Bożej miłości w naszym życiu. Byśmy zrozumieli, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jeśli się nimi staliśmy i nimi jesteśmy. I kropka. Czy czujemy, czy nie czujemy. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale być może pośród nas są osoby, które tej miłości Bożej w pełni nie doświadczyły. Dzisiaj możesz powiedzieć, Panie Boże, może tego wszystkiego nie rozumiem, ale objaw mi swoją miłość. Bóg Ciebie usłyszy. On zna pragnienia naszych serc. I On przyjdzie do każdego z nas, bo kocha każdego człowieka. Nie wyselekcjonowaną grupę ludzi. Nie szczególnych, którzy sobie zapracowali, zasłużyli lub zarobili na Jego miłość. Ale każdego człowieka i pragnie, aby każdy człowiek w Jezusie Chrystusie stał się dzieckiem Bożym, aby mógł nazywać go swoim kochanym Ojcem i tu się w niebie.
Dlatego chciałbym się dzisiaj modlić o Boży dotyk miłości, o świeże objawienie Bożej miłości w naszym życiu. Ona przemieni Twoje życie, popnie Cię na wyższy poziom Twojego duchowego życia i relacji z Bogiem. I rzeczy, z którymi się zmagałeś może wcześniej, gdy zrozumiesz, że jesteś kochany i Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś, wyzwolą w Tobie chęci i pragnienia, aby poradzić sobie z rzeczami, z którymi może sobie nie radziłeś, będąc pod pręgierzem prawa i zakonu Bożego, a nie Bożej miłości. Amen.